Drodzy bracia, drogie siostry, często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważna jest nadzieja w naszym życiu, w życiu każdego człowieka. Bez nadziei nie możemy żyć. Kiedy człowiek traci nadzieję, zaczynają się problemy, często z jego zdrowiem, z jego samopoczuciem, z apetytem. Może pojawić się przygnębienie, depresja, a czasem śmierć. Słyszałem o takich pięknych, zgodnych małżeństwach. Dotyczyło to już ludzi starszych. Kiedy jedno z nich umierało, drugie z nich, chociaż z medycznego punktu widzenia wydawało się, że nie ma jakiegoś poważnego problemu, bardzo niedługo również odchodziło. Nadzieja, nadzieja. Myślę, że czasem sobie nie zdajemy sprawy z tej nadziei, która jest w naszym sercu, która pulsuje w nas, która sprawia, że idziemy w przód, że żyjemy. Ale bywa i czasem w życiu człowieka wierzącego, że ta nadzieja przygasa. I chciałbym dzisiaj z wami dzielić się na temat ożywienia obumierającej nadziei, kiedy ten, który jest zmartwychwstaniem i życiem, przybliża się do kogoś, kto znajduje się w takiej sytuacji, wchodzi w okoliczności, które przyczyniają się do tego, że ta nadzieja przygasa. W Betanii, która była blisko Jerozolimy, mieszkali Łazarz i jego siostry Marta i Maria. Jezus chętnie przebywał w tym domu, tam się dobrze czuł, tam nocował, tam odpoczywał. Tam razem spożywali posiłki. Jezus miłował, kochał Martę, jej siostrę i Łazarza. I wszystko było dobrze, aż do momentu, kiedy Łazarz zachorował. W tym czasie Jezusa nie było w Betanii, nie było go w ich domu. I wtedy siostry Marta, Maria zrobiły to, co w tej sytuacji mogły zrobić najlepszego. Posłały wiadomość do Jezusa. Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. I w tej wiadomości zawierało się takie przynaglenie, taki imperatyw. Przez to wyrażenie, którego miłujesz, jest niemożliwym, żebyś nie przyszedł i mu nie pomógł. I Marta, i Maria, jestem przekonany, że oczekiwały na przyjście Jezusa. Czyli kiedy oczekujemy na coś, to czas się dłuży, czas się ciągnie. Kiedy jesteśmy pod presją, kiedy musimy się śpieszyć, wręcz odwrotnie. Czas biegnie bardzo szybko. Zaczyna nam go brakować. Gdyby to było dzisiaj, Marta, Maria spoglądałyby na zegarek czy zegar w pomieszczeniu. Możliwe, że wychodziły przed dom, aby spojrzeć, czy Jezus już nie nadchodzi. Myślę, że te dwa dni ciągnęły się. A stan Łazarza szybko się pogarszał. Aż w końcu ich brat zmarł. A Jezus się nie pojawił. Łazarz nie został ocalony. nie został uzdrowiony. Nadzieja na zachowanie Łazarza, ich brata, przy życiu obumarła. Myślę, że jakieś pytania się rodziły, nie do końca rozumiały Marta i Maria, dlaczego Jezus się nie pojawił. Pojawił się, ale za późno. Kiedy Łazarz był już w grobie i to nie całkiem krótko. Ale Jezus miłował Łazarza, Martę, Marię i one miłowały Jezusa. I kiedy ta wiadomość, kiedy były pogrążone w żałobie, przyjaciele, znajomi, krewni przyszli, aby razem z nimi opłakiwać Łazarza, i Marta dowiedziała się, że Jezus zbliża się, a był to już czwarty dzień, jak Łazarz został złożony do grobu. Dowiedziała się, że zbliża się do Betanii, wyszła na jego spotkanie. I powiedziała, te słowa mówią wiele albo wszystko, gdybyś tu był, gdybyś tu był. Gdybyś tu był, wszystko wyglądałoby inaczej. Nie byłby umarł brat mój. I Marta, jej siostra Maria, obie skierowały takie słowa do Jezusa, gdy przybył do Betanii. A Łazarz już od 4 dni, jego ciało, w zasadzie jego ciało, leżało w grobie, w pieczarze, u której wejścia był położony kamień. I wtedy Jezus powiedział do Marty, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. I powiedział także do Marty, twój brat zmartwychwstanie. Twój brat zmartwychwstanie. Ten, który jest zmartwychwstaniem i życiem, przyszedł do Betanii, przyszedł do Marty, do Marii, i coś zaczęło się budzić znowu w sercu Marty, powoli. Ale mówi tak, wiem, że mój brat wstanie przy zmartwychwstaniu, kiedyś ono będzie miało miejsce. Gdy znaleźli się przy grobie, w którym złożony był Łazarz i jego ciało, Jezus polecił usunąć kamień zamykający wejście do pieczary. Wtedy Marta powiedziała do Jezusa, Panie, już cuchnie, bo od 4 dni leży w grobie. Jakże wymowne słowa Marty. Już cuchnie. Chociaż wcześniej jej wyznanie brzmiało, ale i teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek go poprosisz. Czy często, czy w moim sercu, w moich myślach, czy może i w twoim sercu, w twoich myślach, a może i na naszych ustach, jest takie dobre wyznanie prawdy Bożego Słowa, ale jednak, kiedy takie różne okoliczności mają miejsce, jakby realność tego jest gdzieś daleko, pomimo że są one na języku. Ale i teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek go poprosisz. Powiedziała wcześniej Marta do Jezusa. Później mówi, już cuchnie, już 4 dni. I wtedy, kiedy tam byli przy grobie, Jezus wypowiedział krótką modlitwę do Ojca, tak by wszyscy, którzy tam byli, słyszeli tą modlitwę. A następnie zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I Boże Słowo nam mówi, i wyszedł ten, który umarł. Został wzbudzony do życia. Ale nie tylko, czy może przede wszystkim, ale nie tylko Łazarz został wzbudzony do życia. Ale także nadzieja. Nadzieja sióstr Łazarza została ożywiona. Została wzbudzona wiara. Ich wiara została umocniona. Oglądały w jeszcze większy, potężniejszy sposób moc i chwałę Jezusa, który był człowiekiem tutaj na ziemi. I takim Pan Jezus jest dla ciebie i dla mnie, tak jak słyszeliśmy i w tym świadectwie Ani, gdzie w cudowny sposób dotknął tej zmiany, tego guza i on zniknął. Nawet Ania była zdziwiona, że jakiegoś specjalnego sposobu modlitwy nie było trzeba. To jest właśnie niesamowite. A potem takie dwie trudne sytuacje, kiedy Bartek musiał przejść przez tę operację, ale i w tym Pan Jezus był obecny i przeszedł dobrze. Dobrze przeszedł. I Ania, Leszek, cała rodzina dobrze wraz z nim. Kiedy gaśnie nadzieja w sercu, w życiu człowieka, to ten, który jest zmartwychwstaniem i życiem, dzisiaj ją ożywia w twoim sercu. W twoim życiu, w twoich okolicznościach, w twoim stanie ducha i uczuć, w jakich się znajdujesz. Trzeciego dnia po ukrzyżowaniu, w dniu zmartwychwstania, dwóch z uczniów Jezusa udało się w drogę do Emaus. To było miasteczko niedaleko, oddalone od Jerozolimy. Mówi nam o tym ewangelista Łukasz w 24 rozdziale swojej Ewangelii i określa to słowami w Biblii Brytyjskiej: tego samego dnia dwaj z nich, z uczniów Jezusa, dwaj z uczniów Jezusa, tego samego dnia, to był dzień Zmartwychwstania. Udali się z Jerozolimy do Emaus. Z tych uczniów, tych dwóch, było wśród tych uczniów, do których przyszły kobiety, które poszły wcześniej do grobu Jezusa. I kiedy wróciły od tego grobu, 11 i pozostali, właśnie ci dwaj między nimi, powiedziały do nich: gdy przyszłyśmy do grobu, kamień był odwalony. Weszły do środka, nie było tam ciała Jezusa. Gdy nie wiedziały, co o tym myśleć, i co dalej robić, były tym faktem zakłopotane, nagle pojawili się przy nich dwaj mężczyźni w lśniących ubraniach. One się przestraszyły, schyliły swoje twarze ku ziemi. I wtedy ci mężczyźni powiedzieli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale powstał z martwych. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, gdy był jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Wielu uczniów w ten dzień, w ten niesamowity dzień zmartwychwstania miało spuszczone głowy, przygaszone serca, pozbawieni nadziei, bez perspektyw na przyszłość. Pan Jezus mówi do tych kobiet i myślę, że nie myślę, ale tak mówi nam Boże Słowo, że one to przekazały uczniom. Przypomnijcie sobie. Przypomnij sobie. Właśnie Ania mówiła o tym. Nie zapomnij. A jeżeli to się zatarło, przypomnij sobie, co Bóg uczynił, co czyni w twoim życiu. Przypomnij sobie Jego słowo. Przypomnij sobie Jego obietnicę. Przypomnij sobie, kim On jest i że On dzisiaj jest z tobą, jest w twoim życiu, jest w twoich okolicznościach. I o tym wszystkim, co zobaczyły i co ci dwaj mężczyźni powiedzieli tym kobietom, te kobiety powiedziały 11 od grobu przyszły, tam byli zgromadzeni i wszystkim pozostałym uczniom i tym dwóm, którzy tam razem z nimi byli. Jednak te niesamowite słowa kobiet, to ich niesamowite świadectwo, myślę, że one do końca też nie rozumiały, co się dzieje, ale rozmyślały nad tym, rozmyślały mocno nad tym. Jednak te niesamowite słowa tych kobiet były dla uczniów jak baśnie i nie uwierzyli im. Nie uwierzyli temu świadectwu tych kobiet. Nie uwierzyli im. Dla tych dwóch uczniów, którzy udali się do Emaus, Jezus był potężnym prorokiem w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. Ale nie powiedzieli o Jezusie, że był Synem Bożym, że był potężnym prorokiem w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. I z Nim, z Jezusem, wiązali wielkie plany, nadzieje, oczekiwania i spodziewali się, że odkupi Izraela. Ale wraz z Jego śmiercią to także wszystko umarło. Bo czyż tak nie jest? Jeżeli ktoś ma plany, jeżeli ma ambicje, jeżeli ma możliwości, zdolności i środki, a umiera, to wszystko się kończy. Nie było sensu pozostawać dłużej w Jerozolimie, a nawet mogło być niebezpiecznie. Uczniowie się zamknęli od środka. Jeżeli Jezusa zgładzili, to nas, Jego zwolenników i naśladowców, też nam może grozić niebezpieczeństwo, a może i nawet śmierć. Więc ci dwaj postanowili oddalić się z Jerozolimy i pójść do Emaus. Ale te minione wydarzenia, raptem trzeci dzień upłynął, były żywe w ich umysłach. Rozmawiali o tym, a smutek przepełniał ich serca. I jakiś przechodzień z Jerozolimy w ogóle niezorientowany w sytuacji przyłączył się do nich. Gdy już mu opowiedzieli, co się wydarzyło w Jerozolimie i że byli jego uczniami, ten, który się do nich przybliżył, to Słowo Boże. Takie jest jego imię. I on takim jest. Żywe Boże Słowo. Mówił im, wyjaśniał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Zmartwychwstanie i życie. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Zmartwychwstanie i życie. Przybliżył się do nich. Jeżeli twoja nadzieja przygasła, dzisiaj zmartwychwstanie i życie przybliża się do ciebie. On jest osobą. I kiedy on tak, ten, który jest zmartwychwstaniem i życiem, który jest Słowem Bożym, mówił do nich, wyjaśniał im, ich smutne i osowiałe serca zaczęły ożywać. Oni to tak określili, że zaczęły pałać, ożywać, zaczęły mocniej bić. Zaczęły tak bić, jak u Jakuba patriarchy. Kiedy jego synowie przyszli i mówią mu, Józef żyje. On nie mógł wierzyć, a był już w podeszłym wieku. Miał 130 lat. I myślę, że to troszeczkę trwało. Zaczęli mu mówić, pokazywać. Józef wyposażył ich w wozy, aby mogli wziąć dobytek, aby jego ojciec Jakub bezpiecznie, wygodnie mógł odbyć tą podróż do Egiptu. I kiedy zaczął to wszystko oglądać, nagle jego serce zaczęło ożywać. Jego myśli zaczęły się inaczej układać. Zaczął sobie wyobrażać, że chyba zobaczy swojego umiłowanego syna. I nagle jakieś nie wiadomo skąd siły w jego fizycznym ciele zaczęły się wzbudzać. Nadzieja, żywa nadzieja pojawiła się w jego sercu. Aż w końcu był gotowy pojechać. Był znieść tą wyczerpującą podróż. Jakiś nowy rozdział. Chociaż był już w podeszłym wieku i myślał, że wszystko już przeżył. Nagle jakiś nowy rozdział w jego życiu zaczął się przed nim otwierać. Przed jego sercem, jego myślami, jego oczami, jego wyobraźnią. Zmartwychwstanie i życie przybliżył się do nich. Słowo Boże rozmawiał z nimi. I coś się zaczęło dziać w ich sercach. Szli z Jerozolimy do Emaus. Jezus umarł i wszystko umarło. Tak się im wydawało. I wtedy, kiedy już dochodzili do celu swojej podróży, ten przychodzień okazywał, że chce iść dalej. Przymusili go, żeby został z nimi i został. I kiedy spożywał z nimi posiłek, łamał chleb, nagle zobaczyli, że to Jezus. Nagle zobaczyli, że to Jezus. tam, gdzie wszystko się zakończyło. Przez Jezusa znowu wszystko się zaczynało. Tam, gdzie wydaje się, że wszystko się kończy. Może to jest inaczej. Myślę, że często to jest inaczej, a może zawsze to jest inaczej. Niż myślimy, niż wyobrażamy sobie, niż oczekujemy, niż planujemy. Czasem może niż sobie życzymy. Ale przez Jezusa wszystko znowu się zaczynało. Nadzieja zaczęła odżywać. Wiara zaczęła odżywać. I od dzień on zniknął. Zobaczyli, że to Jezus. On zniknął. I choć dzień chylił się ku końcowi, gdzie coś się zmieniło. Coś się zmieniło. Musieli wrócić do Jerozolimy, albo jeszcze inaczej mówiąc, nie mogli nie wrócić do Jerozolimy. Nie mogli nie wrócić do Jerozolimy. I kiedy czytamy dalej tą historię, czy oni tam przyszli i tam byli uczniowie, ci pozostali, 11, i mówią, że grób pusty i ten widział i tu się coś stało i Jezus do nich przychodzi, oni się przestraszyli. Duch, że widzą ducha. Nadzieja odżywa, wiara się podnosi. Jeżeli przygasła, ten, który jest zmartwychwstaniem i życiem, przybliża się do Twojego i mojego serca. I nadzieja odżywa i niech ona nie gaśnie. Niech ona nie gaśnie. Bo ten, który jest życiem, gdy przychodzi tam, gdzie jest śmierć, śmierć musi pierzchnąć. Niektórzy uważają, że gdyby Pan Jezus nie wezwał Łazarza po imieniu, tam na tym miejscu pochówku wielu by zmartwychwstało, kiedy on powiedział wyjdź, ten, który jest życiem, kiedy powiedział wyjdź, nie może ostać się śmierć. Mówi, nikt mi życia nie może zabrać, nikt mi go nie zabiera. Ja je po prostu daję i biorę. Ja jestem życiem. Ja nie tylko daję życie. Ja jestem życiem. Po prostu, gdzie ja jestem, jest życie. Jest życie. I ten, który jest życiem, jest w twoim życiu, w twoich okolicznościach. I nawet w tej sytuacji, jeżeli nadzieja gaśnie, aby ta żywa nadzieja odżyła, bo tak jak słyszeliśmy, on czuwa nad wszystkim. Nad wszystkim ma kontrolę. Kiedy apostoł Paweł płynął albo transportowano go, może tak by to należało powiedzieć, bo on nie wykupił biletu, on jakiś last minute nie miał. Jego po prostu uwięzili i wieźli go na sąd do Rzymu. Tym statkiem, co ten człowiek przeżył wszystko w swoim życiu. Jakby tego było mało, kiedy płynęli, rozszalała się potężna burza i Boże Słowo nam mówi, że przez wiele dni podczas tej burzy nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Zazwyczaj, no, mogą być takie sytuacje, ale zazwyczaj ta nadzieja nie znika. tak w jednym momencie. Ale to już długo trwało, 14 dni ta burza. Nie było słońca, gwiazd, księżyca, nic widać. Wzburzone morze. I zaczęła ta nadzieja ocalenia znikać. I kiedy znajdowali się i pośród tych wszystkich marynarzy, więźniów, żołnierzy, Paweł pośród nich, kiedy znajdowali się na tym statku podczas tej burzy, Bóg przyszedł do Pawła i przemówił przez anioła do niego. I powiedział do Pawła tak: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Dał mu obietnicę Bóg. Myślę, że także i dla Pawła to było zachętą. Dał mu obietnicę dotyczącą jego i wszystkich będących na statku. I w związku z tym Paweł ufał Bożemu Słowu, temu, co Bóg do niego powiedział. Bo w 25 wierszu mówi: ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Ufam Bogu. Ufam Bożemu Słowu. Ufam Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. A więc mimo obecnego położenia, mówi tam do wszystkich na tym statku, wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Co to znaczy? Aby wasza nadzieja odżyła. Jest nadzieja. Bądźcie dobrej myśli. Jest nadzieja. Wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Jezus wzywa cię, jeżeli myśli są przygnębiające, abyś był dobrej myśli. Bo nikt z was nie zginie, tylko statek. I później mówi drugi raz. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Paweł, pełen zachęty, pełen nadziei, zachęca pozostałych, aby byli dobrej myśli, aby byli pełni nadziei. I dalej, a gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc: dzisiaj mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Czy czasem tak macie, że jakieś przygnębiające informacje, wieści, okoliczności, coś się dzieje i nawet apetyt odchodzi? Nie wiem, jak to w tamtych czasach było. Wtedy chyba tak nie było, ale dzisiaj podobno też się zdarza na odwrót. Jakkolwiek byli przygnębieni. 14 dni nic nie jedli. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. Nawet włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. A wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się posilili. I oni nabrali otuchy. I dokładnie tak, jak Pan przez anioła powiedział do Pawła, a później Paweł, przekazując dalej to słowo, że nikt nie zginie, czytamy tutaj w Dziejach Apostolskich, że w ten sposób, czyli z tego statku, ci, którzy umieli pływać, płynęli do brzegu, ci, którzy nie umieli na czymkolwiek, dopływali do brzegu i w ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. W ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. Tak więc, drodzy bracia, drogie siostry, ten, który jest zmartwychwstaniem i życiem, ten, który jest Słowem Bożym, jest tym, który sprawia, że kiedy nawet nadzieja czy wiara przygasa, na nowo one odżywają. I to czynił także w życiu Abrahama, o którym jest powiedziane, że zaufał Bogu, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu, i że wbrew nadziei Abraham, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Postańmy, drodzy. Zapraszam zespół. Panie Boże, Ojcze nasz, oddaję Ci chwałę przez Pana Jezusa Chrystusa, którego darowałeś tutaj na ziemię, na Golgotę, na krzyż, na tą haniebną, męczeńską śmierć. A Ty, Panie Jezu, zgodziłeś się, aby przyjść, aby wykonać zbawienie dla każdego z nas. I dziękuję Ci, że dzisiaj to zbawienie jest naszym udziałem, że trzeciego dnia zmartwychwstałeś. I tak jak cudownie działałeś w życiu Marty, Marii, Łazarza, w życiu uczniów i tych dwóch, którzy szli do Emaus, apostoła Pawła i wszystkich tych, którzy znajdowali się na tym statku, tak i działasz i w naszym życiu. I dziękuję Ci, Panie Wszechmogący, że Ty, który jesteś Słowem Bożym, który jesteś zmartwychwstaniem i życiem, dotykasz teraz naszych serc, a szczególnie dotykasz serc, gdzie może nadzieja przygasła, gdzie może wiara przygasła. I podnosisz, i ożywiasz, i wzbudzasz na nowo i dajesz świeżość i dajesz chcenie i dajesz wykonanie. Dziękuję Ci za Twoje cudowne działanie. Dziękuję Ci, że możemy cieszyć się Twoją obecnością. Dziękuję Ci, że nawet jeżeli nie jest tak wiele tej radości w czyimś sercu, jesteś wierny, prowadzisz i przeprowadzisz, że w Tobie jest zwycięstwo każdego z nas. Chwała Tobie, Panie Jezu. Ciebie uwielbiamy, Tobie oddajemy chwałę. Twoje święte imię, Panie Jezu, wywyższamy to imię, które jest ponad wszelkie imienie, ponad wszelkim imieniem. Bo sam Ojciec dał Ci to imię i posadził Ciebie ponad wszelkim imieniem, ponad wszelką władzą, zwierzchnością i mocą. Tobie chwała, Panie Jezu. Halleluja. Amen.